Rozmowy po zachodzie.
Dobry wieczór, kwiecień na finiszu, to już 27 dzień kwietnia i schyłek tego 27 dnia, godzina 21.05. Przy mikrofonie Rafał Rygulski, audycję i program Radia Poznań o tej porze realizuje dzisiaj Rafał Polacki, a w studio witam serdecznie Anetę Kłopot-Wartecką, psychotraumatologa i psychoseksuologa. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam serdecznie.
Proszę Państwa, poważny na ten poniedziałek i ten wieczór przygotowaliśmy temat. Porozmawiamy o przemocy w rodzinie, o przemocy w związkach. Pani Aneto, czy Pani często rozmawia z ofiarami takiej przemocy?
Powiem szczerze, że ostatnio coraz częściej, coraz więcej osób do mnie trafia, które są po związkach przemocowych lub w trakcie związku przemocowego.
A czy ofiarę przemocy łatwo rozpoznać?
To znaczy tak, jeżeli ktoś nie jest wprawiony jakby w rozpoznawaniu tego typu symptomów, to na pewno będzie mu trudniej, ale to, co ja zauważam u moich klientów, to przede wszystkim smutek, który jest wyryty na twarzy, zapłakane bardzo, bardzo mocno oczy, drżący głos, jakiś taki ogólny przestrach, zamknięcie w sobie, sylwetka skulona. Są pewne symptomy, które pokazują, że coś niedobrego się w organizmie dzieje.
Takim symptomem, czy takimi symptomami nie muszą być podbite oko, siniaki, zadrapania?
Nie muszą być, dokładnie. Nie muszą to być tego typu symptomy, chociaż również się zdarzają. Z tym, że bardzo często partnerzy przemocowi biją tak, żeby nie było śladów.
Nauczyli się tego?
Myślę, że to nie jest kwestia nauki, to jest kwestia tego, żeby nie pokazać, że tak jestem, nie przyznać się do swojej słabości, bo niestety przemoc jest elementem słabości. Każdy, kto krzyczy, bije, upokarza, to jest osoba bardzo słaba i inaczej sobie nie potrafi poradzić ze swoimi emocjami.
Wiem, że to pytanie oczywiste jest, ale przeważają kobiety?
Niestety tak. Mam jednego pana, który jest również w relacji przemocowej, pozostałe to są kobiety.
A co te osoby skłania do tego, żeby przyjść do psychologa ze swoim problemem?
Bardzo często nie radzą sobie już same z sobą. Nie wiedzą, co, nie potrafią jakby wytłumaczyć sobie tej sytuacji. Często ból, który odczuwają, powoduje, że szukają jakiegokolwiek ratunku, ale wiedzą, że są tak uwikłane w daną sytuację, że chcą znaleźć gdzieś pomoc. Wiedzą, że psycholog jest osobą, która, tak jak lekarz, obejmuje jakby to, o czym te osoby mówią, obejmuje tajemnicą zawodową i wiedzą, że mogą czuć się bezpieczne, mogą się wyżalić i oczekiwać czegoś, co im pomoże dalej w miarę funkcjonować.
Czy to, że taka osoba, ofiara przemocy przychodzi do psychologa, oznacza, że ta osoba nie chce iść z tym na policję?
Bardzo często te osoby nie chcą iść z tym na policję. Są często uzależnione psychologicznie, finansowo od swoich partnerów i często, po drugie, boją się, że jak pójdą na policję i wrócą do przemocowego domu, to efekt będzie o wiele gorszy i dostaną jeszcze bardziej.
Do tej kwestii jeszcze wrócimy później, ale już teraz tak wyczuwam, że też jakby te osoby, nie wiem, nie miały zaufania do policji?
Powiem tak, też. Nie mają zaufania też do policji, bo pamiętajmy o tym, że policjanci to są tylko ludzie. Są osoby, które mają, policjanci, którzy mają wysoką empatię, są też wśród nich oczywiście policjantki, więc kobiety też inaczej na to reagują, ale są też policjanci, którzy bardzo, powiem brzydko, bardzo po męsku podchodzą do tematu na zasadzie, no co się dzieje w domu, to niech zostanie w domu. Jeszcze niestety takie przeświadczenie jest, ale często jest też tak, że to są osoby w danym środowisku, w którym policjanci również funkcjonują i często przemocowcy mają bardzo dobre relacje na przykład z funkcjonariuszami policji. I to nie wynika z tego, że, nie wiem, policjant coś chce ukryć. Ja nie chcę tutaj oczywiście w jakikolwiek sposób dyskryminować, ale na przykład spotyka się z przemocowcem na siłowni taki policjant, tak? Spotyka się, nie wiem, są razem w jakimś klubie motocyklowym i bardzo często ta kobieta boi się pójść, że to wypłynie i niestety stanie się coś gorszego.
A czy pani jako psycholog, która dowiaduje się o tym, że ta osoba jest ofiarą przemocy w związku, w rodzinie, ma obowiązek z tym pójść gdzieś dalej, jako ta, która posiadła tę wiedzę?
Powiem tak, jeżeli klientka, no najczęściej klientka, tak, nie zgłasza mi, że na przykład, znaczy inaczej, jeżeli nie jestem świadkiem tej przemocy, to jakby nie mogę działać niezgodnie z wolą klientki. Jeżeli klientka przychodzi i nie mówi mi, żebym cokolwiek zrobiła, czy nie ustalamy takiego działania, to ja sama z siebie nie mogę tego zrobić, nie robię tego. Dopiero jeżeli klientka na to mi pozwoli i takie sytuacje miałam w swojej pracy, gdzie wraz z klientką zaczynałyśmy działać. Klientka często jest na tyle słaba, że sama nie jest tego w stanie zrobić, więc ja, powiem szczerze, jestem akurat osobą, która bardzo szeroko działa, więc pomagam napisać pismo do policji, przekierowuję też do odpowiednich instytucji, kontaktuję się sama z tymi instytucjami pomocowymi, staram się pomóc w założeniu niebieskiej karty, chociaż oczywiście nie ja za nią odpowiadam. Robię różne tego typu rzeczy, tak? Więc no tak to u mnie wygląda.
A czy pani w takiej sytuacji namawia te klientki do takich działań?
Oczywiście. Oczywiście. Proszę pamiętać, może zacznijmy też od tego, czym jest przemoc, bo bardzo często uważamy, że przemoc jest wtedy, kiedy właśnie widać siniaki, kiedy kobieta jest pobita i tak dalej, ale tak naprawdę przemoc ma bardzo różne płaszczyzny. Mamy tą przemoc fizyczną, często widoczną, gdzie kobieta odczuwa ból, gdzie, no nie chcę mówić generalizować kobieta, ale najczęściej kobieta tak odczuwa ofiara, ten ból, powiedzmy. Ofiara przemocy, dokładnie, ujmijmy to. Tak. Ofiara przemocy odczuwa ból, jest posiniaczona, jest często ma połamane ręce i tak dalej, ale mamy też przemoc psychiczną, tak? Kiedy sprawca wyzywa, poniża, obniża jakby, mówi kobiecie, że jest niewystarczająca, tak? Cały czas pokazuje jej to, że jest do niczego. Ta przemoc jest bardzo też taka destrukcyjna, zresztą jak każda przemoc. Następnie przemoc ekonomiczna. Często są kobiety, które są uzależnione od swoich partnerów, ale są też kobiety, które pracują i niestety mężczyzna odbiera im te pieniądze, albo to on decyduje o tym, jak te pieniądze będą wydatkowane. Kolejny element to jest przemoc seksualna, na przykład wymuszanie współżycia i o tym się nie mówi. Może być cudowny mężczyzna w ciągu dnia, a wieczorem uważa, że jej obowiązkiem kobiety czy mężczyzny, bo to może być też w drugą stronę, jest jakby współżycie seksualne, to też jest przemoc. Następnie przemoc cyfrowa, czyli zakładanie różnego rodzaju lokalizatorów, szpiegów na telefony komórkowe, przeglądanie wiadomości, poczty i tak dalej, to również jest przemoc i o tym nie zapominajmy.
Zatrzymam się na chwilę przy przemocy ekonomicznej. Czy przemocą ekonomiczną będzie, jeżeli któreś z osób tworzących związek lub małżonków powie, ja tu trzymam rękę na kasie, ja tego pilnuję po to, żeby generalnie nam obojgu funkcjonowało się lepiej. To w jakim momencie tu już mówimy o tym, że ta granica
została zachwiana?
Tak,
to znaczy tak, jeżeli dwie osoby dogadują się i mówią tak, jedna i druga strona, na przykład, dajmy na to, żona mówi do męża, wiesz co, kochany mężu, ja będę się dobrze czuła, jeżeli ty będziesz dysponował pieniędzmi, ponieważ ja jestem, nie wiem, na przykład rozrzutna, tak, albo ja wolę, jak ty masz to pod swoją kontrolą. Jeżeli mężczyzna się na to godzi, ona się na to godzi, ale ona ma możliwość korzystania z tych środków też, na przykład, nie wiem, chce iść do kosmetyczki, do fryzjera, nie musi go o to pytać, tylko może te środki zabrać, bo to są jej finanse, to nie ma mowy o przemocy ekonomicznej. Czyli ułożyli sobie pewną strategię działania finansowego, ale ona może z tych środków również korzystać. Przemoc zaczyna się wtedy, kiedy na przykład przemocowiec mówi tak, nie masz prawa tego wydać na to i tamto. Jak będziesz chciała sobie coś kupić, masz mi to powiedzieć. Masz mi zrobić listę, co kupiłaś w danym dniu. Co jest jeszcze ciekawe, przemoc ekonomiczna to nie tylko pieniądze. To jest również zakaz pracy. Są mężczyźni, którzy mówią, nie godzę się na to, żebyś poszła do pracy. Masz być w domu, masz się opiekować rodziną. Ja chcę przyjechać do domu, w którym będę miał ugotowany obiad, będą zaopiekowane dzieci. Po co ci praca? Więc to też jest przemoc ekonomiczna.
Kiedyś znajomy opowiadał mi o takiej wizycie, powiedzmy, przyjaciół ich domu, kiedy kobieta przyszła przed świętami Bożego Narodzenia i poprosiła, żeby oni zrobili przez internet zakup i zapłacili za prezent, który ona chce zrobić dla męża, bo ona nie ma dostępu do rodzinnych pieniędzy.
Ewidentna przemoc ekonomiczna. Pamiętajmy o tym, że generalnie życie powinno się dzielić, bo to jest bardzo ważne, na takie trzy części. Pierwsza część to jest nasze życie w związku, w rodzinie. W rodzinie, szerszej to ujmijmy. Druga część to jest nasz obszar pracy, działań, bo nie każdy pracuje, nie każdy się decyduje na pracę, jakichś działań dodatkowych i tak dalej. I trzeci element to jest nasza strefa osobista, tak zwana strefa, która nam gwarantuje pewne bezpieczeństwo. Jeżeli partner zaczyna bardzo ingerować w tą naszą strefę, czyli sferę, czyli zaczyna właśnie nakładać nam lokalizatory, zabiera nam pieniądze, decyduje o tym, co mamy w danym momencie w swoim życiu zrobić. Nie możemy sami podjąć żadnej decyzji, nie mogę wyjść z koleżanką, ponieważ partner mi na to nie pozwala. To już jest przemoc i to bardzo silna przemoc.
A pani Aneto, czy te różne rodzaje przemocy psychiczna, emocjonalna, fizyczna, ekonomiczna, seksualna, czy one zwykle idą w parze, czy jednak jakby jedna dominuje i jest takim narzędziem sprawowania, powiedzmy, kontroli nad drugą osobą, dominującym jednym narzędziem?
To znaczy, to bardzo różnie bywa, ale bardzo często to tworzy takie kombo. Ja w ten sposób to określam. Czyli bardzo często przemoc fizyczna łączy się niestety z przemocą psychiczną, często też z przemocą cyfrową. I ja na przykład widzę takie zestawienia, takich różnych jakby rodzajów tych przemocy, tak? Jak facet bije, no to też gnębi psychicznie, tak? Tak, z reguły to idzie gdzieś tam po części w parze. Często też chce kontrolować partnerkę, czyli jakby można powiedzieć, że ta przemoc cyfrowa, bo kontrola to jest też, tak jak mówię, kontrolowanie jej komórki, wyjść, lokalizatory i tak dalej. Także, ale czasem zdarza się tak, że rzeczywiście jest pewna odrębność. Są na przykład tak zwane dobre domy, tak? Facet nie bije, facet nie ogranicza finansowo. Mówię o facecie, przepraszam, że ja oczywiście nie obrażając panów, od razu przepraszam, ale najczęściej mam takie przypadki, dlatego też o nich mówię. Mężczyzna nie wykorzystuje seksualnie, nie sprawdza lokalizatorów, ale z drugiej strony cały czas umniejsza roli tej kobiety. Jak widzi, przychodzi do domu na przykład i mówi tak, jak ty dzisiaj wyglądasz? Czemu nie jesteś wymalowana? Dlaczego się nie tak ubrałaś, tak? Pomyśl, jak ktoś na ciebie spojrzy, to co sobie pomyśli, że jesteś szczupiradłem, że jesteś do niczego. I występuje rodzaj przemocy, której ktoś patrzący z zewnątrz nie zauważy, bo ta kobieta jest zadbana, bo ona nie to wymusi, bo ona się stara jeszcze bardziej, niż gdyby sama to chciała zrobić. Ona, rodzina jest wypielęgnowana, ona może sobie pójść do kosmetyczki, wszystko zrobić i tak dalej. No to gdzie tu jest przemoc? No jest. Bo jej rola jest umniejszana.
A te osoby, które do pani trafiają, mówię oczywiście o ofiarach, w jakim stanie psychicznym, emocjonalnym docierają? Są zrezygnowane i na tyle zrezygnowane, że już im wszystko jedno i po prostu powierzają ten swój problem pani, także z takim zamiarem, że być może będziecie działać na przykład zgłaszając to odpowiednim organom. Czy raczej, nie wiem, jest to jakaś rozpacz?
Bardzo różnie. Bardzo różnie. Zależy, w jakiej fazie do mnie się zwrócą i jaką mają psychikę silną. Większość kobiet to są kobiety często już zrezygnowane, które nie widzą szansy w ogóle na to, żeby cokolwiek sobą zrobić. I jak był początek pytania, przepraszam, bo mi wyleciało.
No właśnie, w jakim stanie emocjonalnym i takim też psychicznym docierają te osoby do pani?
Tak jak mówię, w bardzo różnym. Są kobiety, które są zdecydowane na walkę, ale nie wiedzą, jak zacząć tą walkę. I są kobiety, które po prostu przychodzą i mówią, że ja sobie nie radzę. I co jest ciekawe, to, co ja robię zawsze na początku, badam ich poziom stresu i badam ich poziom depresji, bo wtedy mogę z tymi osobami zacząć pracować. Często to są osoby w bardzo głębokiej depresji i robię im taki jest test Becka i ja to narzędzie akurat wykorzystuję. I stwierdzam, że i z reguły u tych kobiet ta depresja jest na poziomie bardzo wysokim. I powiem szczerze, że ja akurat jestem psychologiem, który zaleca farmakoterapię, bo uważam, że żeby tą głowę odbudować, to niestety trzeba ją w jakiś sposób poukładać, bo one wychodząc ode mnie, one będą się czuły w miarę dobrze, podbudowane, przychodzą do przemocowego domu i zaczyna się wszystko od pierwa. Więc one muszą mieć tą siłę. Niektóre się decydują na lekarza, niektóre się nie decydują. Ale mówię, większość to są kobiety w depresji, głębokiej depresji.
I w tym momencie sięgniemy po pierwszą piosenkę przygotowaną przez naszą gościnę dzisiejszą, Anetę Kłopot-Wartecką, którą to piosenką jest See Me Now, Conchity Wurst. Krótko, dlaczego?
Powiem tak, trochę z takiej przewrotności mojej życiowej, ale też chciałabym, żeby państwo usłyszeli coś, znaczy artystę, który jest dla mnie w jakiś sposób artystą kompletnym, mimo tego, że zapamiętaliśmy go jako kobietę z brodą, tak, z Eurowizji. Chciałabym, żeby państwo usłyszeli go też w innym wykonaniu i docenili po prostu jako wspaniałego twórcę.
A więc słuchamy piosenki pod tytułem See Me Now.
So here we are in the cold rain now. You can see me reach, you can see you drown. Quite absurd, my mind already traveled far, farther than your eyes, farther than your heart. 'Cause you will say hold and I will say leave. I was born to show, you were born to keep. You get me now. But here we are in the cold rain now, side by side alone, stranded by the tide. See me now, see me now, now, now. See me off and let, see me off and let me go now. See me now, see me now, now, now. See me off and I say goodbye.
Na antenie Radia Poznań to była Conchita Wurst. Przypomnę, w studio psychotraumatolog, psychoseksuolog Aneta Kłopot-Wartecka. Rozmawiamy o przemocy w związkach, o przemocy w rodzinie. Przeczytałem, pani Aneto, że taką pewną fazą, nie wiem, czy to jest faza konieczna, czy to jest taki element niezbywalny w postępowaniu przemocowca, jest taki okres bycia dobrym. Ponad to się nawet nazywa miesiącem miodowym.
Tak, dokładnie. I powiem szczerze, że to jest w schematach większości związków. Przemocowiec, mimo wszystko, jeżeli jest w miarę normalny, tak to nazwijmy, bo generalnie dla mnie przemoc nie jest czymś normalnym, nie można tego normalizować. Przemocowiec czuje coś takiego jak to, że może coś stracić. Bo jednak przemoc, no, prowokuje strach. stratę, tak? Czyli, nie wiem, partnerka, jedna partnerka odejdzie, druga partnerka zostanie, tak? I taka obawa, nie wiem, na przykład, jeżeli partnerka zaczyna mówić, nie chcę z tobą być, nie wyobrażam sobie, że ty mnie kolejny raz uderzysz, no to w tym momencie on się reflektuje i on zaczyna zarzucać taką partnerkę kwiatami, zapraszać na kolację, przepraszać, obiecywać poprawę. I to jest ten efekt miesiąca miodowego, który trwa różnie.
A czy można by ten etap porównać na przykład do takiego okresu dłuższego niepicia w życiu alkoholika?
Tak, dokładnie, dokładnie. Ktoś, kto jest uzależniony od przemocy, podobnie funkcjonuje jak uzależniony od alkoholu czy od innych używek, tak? Czyli jak alkoholik przestaje pić, to też ma taki okres, kiedy zaczyna się, uważa, że no, już więcej nie wróci i tak dalej. Sięgnięcie jakby po alkohol powoduje, że znów zaczyna pić. Podobnie jest z przemocą, że w momencie, kiedy zaczyna się ten mężczyzna denerwować, tak to nazwijmy, kiedy zaczyna się pobudzać, czyli jak to niektórzy mówią, ma krótki ląd, to w tym momencie no, znów zaczyna się działanie, które niestety jest przemocowe.
Mhm. Jak długo może trwać ten okres bycia dobrym, ten okres miesiąca miodowego? Miesiąc?
Nie, zależy jaki ktoś ma ląd, tak powiem, trochę przewrotnie. Są osoby, które potrafią po dwóch dniach już z powrotem, nawet po dniu, z powrotem być tym samym niedobrym. Są osoby, które potrafią miesiąc wytrzymać, chociaż nie jest to na pewno dla nich łatwe, no gdyż przemoc jest no, pewną formą zaburzenia psychicznego.
I ten miesiąc miodowy, cudzysłów, bo on może trwać dwa dni,
tak.
Ten miesiąc miodowy wystarcza ofierze, żeby jakby odbudowywać
tak.
Zaufanie? Nie wiem, czy to dobre słowo.
Nie każdej ofierze, no znaczy inaczej. Jeżeli już jesteśmy ofiarą, to z reguły wystarcza. Jeżeli jesteśmy na początku jakby tego typu działań, czasem może nie wystarczyć, tak? Bo są partnerki, które są silne i powiedzą zaraz. Kolejna już taka sytuacja, jak będzie miała miejsce, ja od ciebie po prostu odchodzę. I są kobiety, które odchodzą, ale my mówimy o kobietach, które nie są w stanie odejść, tak? Czyli te miesiące miodowe jakby oczywiście budują jej zaufanie do partnera na nowo, czy jego zaufanie do partnerki, bo ja mam również pana, który jest w związku przemocowym, więc to też tak wygląda podobnie.
Dlaczego ofiara przemocy zwykle nie odchodzi? Bo to chyba częstszy scenariusz jest, tak? Że
tak.
Ta ofiara jednak nie odchodzi.
Tak. Dlaczego? Przede wszystkim, jeżeli chodzi o to, że dana, dajmy na to, skupię się na kobietach, bo to jest jakby łatwiej mi będzie mówić. Na przykład wyobraźmy sobie kobietę, która jest w związku przemocowym i ona wchodzi w tak zwany syndrom sztokholmski. Często o tym słyszymy. Czyli usprawiedliwianie oprawcy, uzależnienie od oprawcy. No, jest to takie zjawisko, które bardzo często ten syndrom sztokholmski powoduje, że nie potrafimy się oderwać od swojego oprawcy, mimo że widzimy, że on taki jest. Co jest ciekawe? Na czym polega usprawiedliwianie w takich związkach? Bo to jest ciekawy aspekt. Taka kobieta często mówi, wie pani, bo w sumie to on naprawdę dużo nie chciał. On chciał, żebym mu na tą godzinę 16 zrobiła ten obiad, no a ja za każdym razem nie mogę zdążyć. Zaraz, małżeństwo nie jest określone zadaniami na czas. Tak? Jeżeli kobieta, nie wiem, przekroczyła o 15 minut czas, w którym on jej wyznaczył, no to zaraz o czym my mówimy? Po pierwsze, dlaczego on jej wyznaczył czas, a po drugie, no ona nie ma obowiązku w tym czasie się zmieścić, tak? I one uważają się za niewystarczające. Często jest coś takiego, że ona mówi, wie pani, bo gdybym ja bardziej o niego dbała, to on by na pewno taki nie był, bo on mi zawsze mówi, jak ja bym o niego bardziej dbała, to on by był dobrym mężem. Są też kobiety, które uważają, że, no wie pani, ale moją mamę to ojciec bardziej bił. Takie porównywanie, taka porównywarka jakby, tak? Ja zawsze mówię, to, że ktoś kogoś bije, nie znaczy, że też masz prawo być bita. Druga sprawa jest taka, często to jest też dziedziczone. Mianowicie, często dzieci wychowywane w rodzinach przemocowych albo kobiety na przykład przejmują rolę ofiary, a mężczyźni przejmują rolę kata, bo mają takie wzorce. Oczywiście nie jest to prawidłowe, jest to zupełnie nieprawidłowe, jest to aberracja i oczywiście powinno się z tym walczyć. W niektórych rodzinach też pokutuje i to widać na przykład w rodzinach, często to dotyczy na przykład gór i Śląska, zauważyłam, gdzie mówi się, że jak chłop baby nie bije, to jej wątroba gnije. I niestety tak to wygląda, wszelkie konwencje antyprzemocowe, które chcą wprowadzać w niektórych regionach Polski, są obalane. I to jest dla mnie też niezrozumiałe. Czyli przemoc w niektórych rejonach jest akceptowana. Jest normą.
Mhm. A odnośnie syndromu sztokholmskiego, to prawda, że bo to jest jakby reakcja na przemoc.
Na utrwaloną przemoc też,
czy to prawda, że on, ten syndrom raczej wymaga długotrwałej jakiejś terapii, że to nie jest tak po prostu, że innymi słowy, ta przemoc, gdyby się nawet skończyła, to ten syndrom pozostaje?
To znaczy inaczej. Ja już powiem Państwu, może podam przykład. Może opowiem, bo mam dwie klientki, które były w bardzo podobnej sytuacji. Ona wyglądała, ta sytuacja, w ten sposób, że rzeczywiście kobiety znalazły się, były z partnerem przemocowym. Facet cierpiał, o czym sobie pewnie za chwilę powiemy, na zespół Otella. I generalnie tacy mężczyźni zaczynają, skąd się w ogóle bierze ten syndrom sztokholmski? On się bierze z silnego uzależnienia. Jak wprowadzić kobietę w uzależnienie, czy partnera w uzależnienie? Bardzo prosty sposób. Wyobraźmy sobie, para się spotyka. Podam taki przykład bardzo ogólny. Para się spotyka i co? Mężczyzna, który widzi piękną kobietę, zaaferowany, przynosi jej kwiaty, kupuje jej, nie wiem, cuda, wianki na kiju, że tak powiem. Zaprasza ją do kawiarni, na wyjazdy i tak dalej. No i wszystko wygląda jak ten miesiąc miodowy. No i kobieta co? Zaczyna się zakochiwać, zachłystywać tą znajomością. W pewnym momencie ona mówi, chce budować swoją przestrzeń jakby, i mówi tak, wiesz co, kochanie, umówiłam się z koleżankami. No i tu zaczyna się problem. Problem wygląda tak, że mężczyzna zaczyna u niej wyzwalać poczucie winy i mówi tak, no ale to co, pójdziesz z koleżankami, a ze mną nie zostaniesz, będzie mi smutno, czyli wpływanie emocjami na jej reakcję. I ona mówi, no dobrze, kochanie, to ja zostanę i tak dalej. No i ona zostaje w tym domu, tak? To się dzieje pierwszy, drugi, trzeci raz. W pewnym momencie on mówi, wiesz co, kochanie, ja to się tak o ciebie martwię. Czy moglibyśmy sobie zainstalować lokalizator na przykład na telefonach, bo ja się boję, że jak ci się coś stanie. I ona dalej wiedziona tym takim poczuciem, że no, on wszystko chce dobrze dla niej i tak dalej.
Troszczy się,
że tak i tak dalej. No i zaczyna się kolejne schody się zaczynają, kiedy taki człowiek zaczyna izolować swojego partnera od rodziny, od znajomych. I najpierw to wygląda tak, że na przykład taka kobieta mówi, wiesz co, jadę do mamy. No ale to co, zostawisz mnie na weekend, będę sam w ten weekend, no nie rób mi tego i tak dalej. No ale w pewnym momencie przychodzi taki dzień, kiedy ta kobieta do tej mamy jedzie. No i oczywiście i na przykład mówi, słuchaj, jadę w ten weekend do mamy. No ale powiedziałaś, że nie będziesz jechała, ale no muszę jechać, bo mamy nie widziałem. No ale proszę cię, nie możesz mnie ograniczać. I w tym momencie on odwija rękę i ją uderza w twarz. To jest przykład, który podaje jakby z opowieści klientki. Uderza w twarz i mówi, przepraszam, kochanie, nie chciałem, ale wiesz, że ja cię kocham i tak dalej. Czyli dalej manipulowanie tymi emocjami. Dalej wprowadzanie ją w taki stan, że on to dalej robi z miłości. I to jest, i ta sinusoida emocji, którą funduje facet, doprowadza do tego, że ta kobieta różnie, nieraz się powstaje taki mechanizm przetrwania, czyli żeby zmniejszyć jakby to zagrożenie, czyli ona sobie pewne rzeczy próbuje tłumaczyć, ale z drugiej strony ona zaczyna się, jej się wydaje, że on to robi z miłości, czyli uzależnia się od tej negatywnej emocji jego tak bardzo, że ona uważa, że jak ona go zostawi, to on sobie coś zrobi, bo oni też wykorzystują szantaż. Jak ode mnie odejdziesz, to ja nie wyobrażam sobie życia bez ciebie. Jak na przykład, nie wiem, jeżeli ty mnie zostawisz, to cię zabiję na przykład. To jest też granie takim emocjami. Często jest tak, że taki partner przychodzi do takiej kobiety ze sznurem na przykład. Miałam taką sytuację. Akurat tu klientka pięknie sobie poradziła i w ogóle wyszła z tego. Naprawdę pracowałyśmy z pół roku, ale kobieta sobie cudownie poradziła i wyszła pięknie. Przyszedł ze sznurem i mówi, że on idzie sobie odebrać życie. I teraz apeluję do kobiet czy do mężczyzn. Jeżeli wasz partner w jakikolwiek sposób chce popełnić samobójstwo, czy to będzie sznur, czy to będą tabletki, to nie będzie się tym chwalił. Jeżeli przychodzi z sznurem czy z tabletkami, to jest manifest, który ma was przekonać do tego, jaki jesteście, czy jesteście panowie, czy panie niedobrzy, i że przez was sobie chce odebrać życie i dalej was od siebie uzależnia, od swoich negatywnych emocji.
To jest, to co teraz pani mówi, to jest pewne, to jest potwierdzone psychologicznie, tak?
Tak, oczywiście. Każdy ma inne mechanizmy, tak? To też musimy o tym pamiętać, że u każdego ta droga może trochę inaczej wyglądać, ale pewne schematy, one niestety występują.
A w takim razie, a propos zespołu Otella, no jak odróżnić taką o ile w ogóle istnieje normalna zazdrość, taka zwykła w granicach rozsądku, od tej już chorobliwej, tej...
Bardzo łatwo.
Przegiętej, że tak
przegiętej.
Powiem.
Przegiętej. Normalna zazdrość, powiem tak, ja akurat jestem osobą, która w związku moim małżeńskim w ogóle nie wiem, co to jest zazdrość i my z mężem mamy do siebie olbrzymie zaufanie, ale oczywiście, jak to się mówi, krzta zazdrości nie zaszkodzi, ona nawet dodaje pewnej pikanterii, pieprzyku, ale krzta. Tak? Czyli w momencie, kiedy zaczynamy być zazdrośni w sposób chorobliwy. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Może ja Państwu opowiem taką sytuację z mojego życia. To mnie spotkało, jak byłam w Poznaniu, więc to najlepiej przykładami operować. Byłam w Poznaniu, szłam akurat do toalety i na wprost mnie szła pani z panem. Ten pan niósł ta pani niosła przesyłeczkę jakąś w ręce, czy tam paczuszkę, on szedł obok niej. I ten pan na mnie spojrzał. No i ja oddałam spojrzenie, jakby w naturalny sposób uśmiechnęłam się. W pewnym momencie ta pani się do niego odwróciła, rzuciła mu tą przesyłkę i do niego mówi, nie będę mówiła, cytowała jakie słowa, ty się nie gap, tylko ty idź do tego kibla. I to już pokazuje chorobliwą zazdrość, czyli zakaz patrzenia na kogokolwiek, tak? Zakaz oglądania na przykład, nie wiem, jakichś filmików, gdzie są piękne kobiety czy piękni mężczyźni w telefonie, w internecie. To nie są normalne reakcje, tak? I wtedy, jeżeli chodzi o... No, to już jest chorobliwa zazdrość, czyli kontrolowanie tego, z kim kobieta rozmawia. Dlaczego z tym mężczyzną rozmawiałaś, tak? Albo dlaczego ty rozmawiałeś z tą kobietą? Dlaczego ty się do niego tak uśmiechałaś? No, to są reakcje nieadekwatne jakby do tego, do sytuacji. Pamiętajcie Państwo, że związek to jest przede wszystkim zaufanie. Jak nie ma zaufania, nie ma związku. To już są kajdany.
I tu mała puenta w audycji, do której wrócimy po piosence, do rozmowy wrócimy po piosence. Piosenka numer 2, tę zaśpiewa Luke Evans i znowu pytanie, bo tu będzie o tym, że miłość jest polem bitwy, śpiewa Luke
tak,
Evans.
Tak, miłość jest polem bitwy, tak, chociaż ja się nie do końca z tym zgadzam, ale wybrałam tą piosenkę też przez to, że lubię artystów kompletnych. To, co powiedziałam przy wcześniejszym artyście, to jest aktor, który grał w Drakuli główną rolę. Uważam, że to jest artysta naprawdę, który ma wiele talentów i właśnie w tej chwili jeden z jego talentów możemy pokazać.
We are strong. No one can tell us we're all searching our hearts for so long. Love is a battlefield. You're begging me to go, then making me stay. Why do you hurt me so bad? It could help me to know. Do I stand in your way? Or am I the best thing you've had? Believe me, I can't tell you why. But I'm lost by your love, and I'm chained by your side. We are. Me deep inside, and when all this gets old, will it still feel the same? There's no way this will die, but if we get much closer, I could lose control, and if your heart surrenders, you'll need me to. We are strong.
concealed.
Rozmowy po zachodzie.
A w tej rozmowie na antenie Radia Poznań gościem jest Aneta Kłobodwartecka, psychotraumatolog, i rozmawiamy o przemocy pomiędzy kochającymi się ludźmi. Pani Aneto, mówiliśmy o zespole Otella, o tym, że to jest ta chorobliwa zazdrość. Skąd się ona bierze i czy ona jest przypisana tylko i wyłącznie mężczyznom?
Oczywiście, że nie, bo powiem tak, no generalnie się mówi, że no, syndrom Otella, zespół Otella jest taki bardzo męski, tak, no bo widać go u mężczyzn bardzo. Przede wszystkim to są osoby, które mają zaburzenia w stylu urojeń. To są osoby, które mają urojenia i one wszędzie widzą niebezpieczeństwo wynikające ze zdrady, tak? I one widzą wszędzie zdradę. To jest choroba. To jest choroba, którą się leczy.
A można to połączyć z brakiem zaufania do tej ukochanej osoby? Czy to nie ma związku?
Brak zaufania to jest zupełnie coś innego. Brak zaufania to jest coś, co się buduje w związku, tak? Jeżeli osoby sobie, nie wiem, pokazują, że rzeczywiście mogą sobie ufać, nie okłamują się i tak dalej, to jest zupełnie coś innego. To jest choroba. To jest choroba, która występuje, często występuje u osób, które mają problemy z alkoholem, bo do tego dochodzą jakieś zwidy i tak dalej, to też o tym trzeba pamiętać, czy biorące narkotyki, to też zmienia bardzo strukturę w mózgu i niestety bardzo często to się widzi właśnie u takich osób i mają silną potrzebę kontroli. To są osoby, które są wysoce też często narcystyczne, tak? W ogóle osoby przemocowe są wysoko narcystyczne i to są osoby takie, które sobie nie radzą z własnymi emocjami. I teraz możemy zadać kolejne pytanie, czy da się to wyleczyć, tak?
A da się?
Bardzo trudno. Powiem szczerze, tak jak syndrom sztokholmski da się wypracować, jeżeli się odizoluje tą osobę od oprawcy, jeżeli się z nią pracuje długo, taka osoba pójdzie też nie tylko do psychologa, ale też na psychoterapię i tak dalej, zabezpieczy ją odpowiednio, to jesteśmy w stanie taką osobę z takiego syndromu sztokholmskiego wyprowadzić różnymi metodami. Tak, jeżeli chodzi o zespół Otella, niestety wymagane jest tutaj leczenie psychiatryczne, bo tak jak mówię, są to urojenia często, podawane są leki, trzeba jest też, niestety musi być odstawione, muszą być używki, czyli alkohol, narkotyki, czyli to wszystko, co no, zmienia jakby mózg, tak? Zmienia nasze myślenie.
A oddzielenie takiej osoby z zespołem Otella od tej kobiety, tego mężczyzny, który jest jakby ofiarą tego zespołu, jest skuteczne?
To znaczy, ono jest skuteczne w tym momencie dla tej osoby, od której się oddzieli, ale pójdzie w kolejny związek i będzie dokładnie tak samo się zachowywał. Niestety syndrom Otella to jest, ja to nazywam trochę takim opętaniem, tak, mózgu, że jeżeli on widział to w poprzednim związku, to będzie widział to w kolejnym związku. Ja mam klientkę, której partner właśnie odszedł do kolejnej kobiety i co jest ciekawe, o właśnie, to jest w ogóle niesamowite, odszedł do kolejnej kobiety, którą bije, też, którą tam jest przemoc totalna, ale zarazem do tej pierwszej partnerki przyjeżdża, pod jej oknami wykrzykuje, wali jej w drzwi, wyznaje jej miłość, potem ją wyzywa, bo to jest taka sinusoida emocji. Fakt, że on jest pod wpływem też często narkotyków i alkoholu, tak? Także często odstawienie też może w dużej mierze gdzieś złagodzić jakby te skutki, to działanie. Więc to jest bardzo ciężka choroba, tak naprawdę, dla tej osoby.
Mhm. Czy te osoby chcą się leczyć? Czy one mają świadomość, że są w chorobie?
Często nie. Często przez to, że to są osoby wysoko narcystyczne, one często obwiniają partnera lub partnerkę, że z nimi coś jest nie tak. Czyli przerzucanie swojej winy na tą osobę. One nie widzą, to są narcyzi. Oni nie widzą tego, że robią coś źle.
A jeżeli się jest w związku z takim właśnie człowiekiem, to gdzie są te pierwsze symptomy tego, że to już idzie w tym kierunku? Bo może taką dobrą reakcją takiej kobiety byłoby szybkie odejście od tego człowieka.
Tylko, że to jest, to tak jak mówię, to jest właśnie często tak, że często syndrom Otella jest połączony z syndromem sztokholmskim, tak, zespół Otella. Często te osoby się jakoś tak dziwnie parują, tak, bo ja mam klientki, które mają syndrom sztokholmski, a zarazem partnerów, którzy są chorobliwie zazdrośni, bo jeszcze chorobliwa zazdrość, a zespół Otella to jeszcze są troszeczkę różne rzeczy, ale one gdzieś się tam wpisują i często je ciężko rozróżnić. Przede wszystkim, jeżeli widzimy, że taka osoba wzbudza w nas lęk. To już mówię też do osób, które słuchają. Jeżeli wzbudza w was dana osoba lęk, boicie się przyjść do domu, boicie się jej reakcji. To już jest sygnał, że należy uciekać z takiego związku. Jeżeli musimy uważać na to, co mówimy, bo wszystko zostanie przeanalizowane i sprowadzone do tego, że jesteśmy w czymś winni, nawet jak tej winy nie będzie. Jeżeli ktoś kontroluje nasze telefony, kontakty, pieniądze, to jest kolejny element, który powinien nam dać znać, że ta osoba ma problem. To nie my mamy problem, to ta osoba ma problem. Jeżeli ktoś nam mówi, to twoja wina, nikt ci i tak w to nie uwierzy, co ty robisz i tak dalej, ty jesteś taka, owaka, nic nie warta, to jest kolejny element, jeszcze mocniejszy, gdzie należy z tego związku uciekać. I powiem szczerze, że jeżeli kilkukrotnie pojawiają się przeprosiny po przemocy, obietnice i tak dalej, to też powinno mówić wam państwo o tym, że dalej będzie taki łańcuszek, przeprosiny, przemoc, tak to wygląda. I przede wszystkim takie osoby, które jeżeli jesteśmy w takim związku z przemocowcem, należy pamiętać o tym, żeby zawsze mieć przy sobie telefon, żeby móc zadzwonić do kogoś bliskiego, do kogo mamy ten telefon tuż pod ręką, tak? Powinniśmy mieć przygotowany jakiś plan wyjścia, tylko że tym osobom, które są z osobami przemocowcami, im się ciężko buduje jakiekolwiek strategiczne plany, niestety. I w tych planach strategicznych najczęściej pomaga psycholog, OPS, PCPR i tak dalej, nie?
Czy osoby postronne, wiedząc o takiej przemocy wobec swojego kolegi z pracy, koleżanki z pracy, albo z jakiejś innej formy współfunkcjonowania, mają obowiązek to gdzieś zgłosić, czy nie? Jak się w ogóle zachować, podejrzewając, przypuszczając, że być może wokół mnie jest ofiara przemocy?
Powiem tak, każdy obywatel ma obowiązek, jeżeli widzi, że ktoś kogoś bije, poinformować czy wezwać policję. Jeżeli widzimy, że jeżeli jesteśmy świadkiem przemocy, to oczywiście musimy to zgłosić. Ale najczęściej tej przemocy nie widzimy. I co w takiej sytuacji, jeżeli ją podejrzewamy? Jeżeli to jest koleżanka z pracy i widzimy, że coś się dzieje, widzimy, że jest płaczliwa, no mogą być różne przyczyny, może mieć depresję po prostu, tak? Albo być zupełnie innej sytuacji, ale dajmy na to, wiemy, że coś się w jej związku źle dzieje. Przede wszystkim nie oceniać. Pamiętajmy o tym, nie oceniajmy sytuacji, nie bądźmy sędziami albo nie radźmy typu, no weź go zostań, nie bądź taka głupia. To nic nie da, tak? Trzeba taką osobę wziąć na bok, powiedzieć, słuchaj, widzę, że coś się z tobą dzieje. To jest słowo klucz, czyli pokazać jej, że my to widzimy. Chcesz o tym porozmawiać? Na początku może być opór, ale możemy podchodzić kilkukrotnie. Nie wiem, Magda, słuchaj, no widzę, że coś cię gnębi, chodź, pogadamy. No gwarantuję ci, nikt się o tym nie dowie. Jeżeli taka osoba się zaczyna otwierać, nie oceniajmy, nie pouczajmy. Powiedzmy, słuchaj, mam wrażenie, że jesteś w przemocowej relacji. Nie mówmy jej, powinnaś to zgłosić. Można powiedzieć, pomogę ci coś z tym zrobić. Może chcesz, żebym to gdzieś zgłosiła. Ja ci pomogę, możesz do mnie przyjechać, zaufaj mi. Czyli musimy stworzyć taką przestrzeń bardzo bezpieczną dla tej osoby, żeby ona wiedziała, że nam może wszystko powiedzieć, zaufać i my będziemy mogli jej pomóc w działaniu.
To może pani Aneto w ogóle teraz powiedzmy, jak funkcjonuje pomoc, dokąd pójść, dokąd skierować takie osoby, co będzie najlepszym wyjściem?
Przede wszystkim, no to mówiliśmy o policji, tak? Policja, jeżeli jesteśmy pobici, jeżeli mamy, nie boimy się pójść na policję, to na policję idźmy, ale...
No właśnie, ale czy policja chętnie przyjmuje takie zgłoszenia?
Powiem tak, no i właśnie. Policja, to o czym mówiliśmy, z różnych powodów różnie na to patrzy, ale bardzo często jest tak, że osoba, która jest uwikłana w przemoc, czyli poddaje się tej przemocy, przychodzi, zgłasza zdarzenie, następnie je wycofuje. Znowu zgłasza zdarzenie i znowu je wycofuje. I często policjanci, wcale się im nie dziwię też, tak? Już po prostu wiedzą, że kolejna sytuacja będzie taka sama, bo oni tak naprawdę mają związane ręce, nie mogą nic zacząć. Ale taka osoba może na przykład pójść, są instytucje typu Ośrodek Pomocy Społecznej. Tam są pracownicy socjalni, z którymi można porozmawiać, ich też obowiązuje tajemnica i oni pomogą założyć niebieską kartę. Można iść do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie również też pomogą w tym samym, tak samo jak policja, tak? I wtedy, jeżeli na przykład w szkole jest sytuacja, że widzimy, że, no bo to też może dotyczyć dzieci oczywiście, że dzieci mogą być bite przez takiego rodzica, to również czy psycholog szkolny, czy pedagog szkolny mogą również, powinni. To tutaj już powinni, bo to jest nieletni. Zgłosić na policję, i też poinformować, że coś się dzieje. Poinformować wtedy OPS, poinformować policję i też wszcząć procedurę niebieskiej karty.
Czy pani zna konkretne przypadki, że właśnie te procedury się uruchomiły, tak, że one pomogły?
Tak.
A właściwie to nie zadałem tego pytania.
Tylko, że jeszcze przerwę. Tylko często uruchomiona procedura nie znaczy izolacji od partnera. I często wracamy do domu i mimo, że jest niebieska karta i policja reaguje, szybko przyjeżdża, to no to jest się cały czas z oprawcą. I tu jest problem.
Bo właściwie nawet nie sprawdziłem. Może to taka gafa przed audycją, ale w ogóle czy to jest społecznie duży problem, duże zjawisko w Polsce?
Powiem w ten sposób. Ja się spotykam z tym, że teraz coraz więcej młodych ludzi nie radzi sobie z emocjami. Często młodzi ludzie poddają się używkom, które też zmieniają im myślenie. I często też te używki powodują, że ci młodzi ludzie sięgają po przemoc, tak? Czyli zaczynają być przemocowi. Druga sprawa, proszę zauważyć patostreamingi różnego rodzaju, gdzie młodzież ogląda i wzoruje się na tym, tak? No więc skoro patostreamer może bić swoją partnerkę na wizji, to dlaczego ja nie mogę bić swojej partnerki w domu na przykład? Czyli można powiedzieć, że to, co się dzieje jakby w społeczeństwie, w jakiś sposób też zaburza relacje i ma wpływ na te relacje. Ale są oczywiście rodziny, gdzie i związki, i takich myślę, że jest mimo wszystko więcej, że tej przemocy nie ma. Porównując na przykład lata 70., 80., 60., no ja nie pamiętam oczywiście 60. lat, gdzie ta przemoc była dopuszczalna w każdej właściwie rodzinie. No nie była może w każdej, ale nie było niczym dziwnym, że brzydko powiem, chłop bił babę, tak? I nawet się niektóre kobiety mówiły, że idą się modlić o dobrego męża takiego, co by ją nie bił. Czyli to było totalne przyzwolenie społeczne. Teraz tego nie ma, więc więcej się ukrywa i na pewno tych przypadków w porównaniu z tym, co było kiedyś, jest dużo mniej, ale nie znaczy, że ich nie ma.
No tak. I chyba takim w sumie pytaniem oczywistym byłoby zapytanie o to, czy to jest domena tak zwanego marginesu społecznego.
Nie, nie. Znaczy inaczej. Nie chcę nazywać ludzi marginesem społecznym, a na pewno ludzie, którzy żyją w jakichś takich enklawach, gdzie są mniej wykształceni, mniej pracują nad emocjami, nie są nauczeni tej pracy nad emocjami. Na pewno tam tego jest więcej, ale to nie jest domena tylko tych. I na pewno tam ta przemoc jest bardziej taka właśnie fizyczna, ze względu na alkohol, ze względu na używki. Ale mówię, są tak zwane, powiem w cudzysłowie, dobre domy, tak? I ta przemoc jest zamknięta. Tej przemocy po prostu nie widać, ale ona jest. Mówiliśmy o tym zresztą właśnie też na początku audycji.
Tak, zbliżając się do finału naszej rozmowy, zapytam o coś, co mnie nurtuje, bo ma pani też taki przypadek, którym się zajmuje. Czy ta przemoc wobec mężczyzny jest przemocą fizyczną?
Tak, ta przemoc wobec mężczyzny jest niestety przemocą fizyczną i mężczyzna boi się do tego przyznać, ponieważ boi się, że nikt mu w to nie uwierzy, bo facet, brzydko powiem, jest kawał chłopa po prostu, ale zero agresji w tym mężczyźnie jest. Co ciekawe, kobieta stosuje szantaż typu, kto ci uwierzy? Przecież ja jestem kobietą. Jak ktoś mi uwierzy, to jak ktoś uwierzy komuś, to tylko mnie. Pokaż świadków, którzy to widzieli. To się dzieje w domu, to się po prostu dzieje w domu, a on ze względu na dzieci, bo niestety to ona też bije te dzieci małe. Ten mężczyzna nie chce odejść, bo nie chce tych dzieci zostawiać. I tu jest, on wie, że powinien odejść, ale boi się, że w sądzie przegra. I w tej chwili, no, działamy tak, żeby mu pomóc na tyle, żeby jednak, można powiedzieć, no, on przejął jakby pałeczkę i mógł się wyprowadzić razem z dziećmi.
A czy tutaj można zbierać dowody na tę przemoc?
Można, oczywiście, powinniśmy zbierać dowody. Najlepszymi dowodami to są oczywiście wiadomości tekstowe, tak? Powiem tak, nie zawsze sądy, no ja nie jestem prawnikiem, ale wiadomo, że nie zawsze sądy jakieś nagrania biorą pod uwagę, ale z drugiej strony, no możemy iść do prawnika, porozmawiać, pokazać, co mamy. Ja mimo wszystko namawiam do tego, żeby włączać dyktafon w sytuacjach, kiedy widzimy, że coś się dzieje, żeby ten dowód przemocy był, no bo wiem, że często, jeżeli chodzi o dzieci, to się wykorzystuje takie nagrania, tak? No wie, nie jestem prawnikiem, nie chciałabym się tutaj wypowiadać, ale zbierać jak najwięcej dowodów. Każdy dowód jest naprawdę bardzo ważny do tego, żeby rozstrzygnąć sprawę.
Proszę państwa, gościem dzisiejszej rozmowy po zachodzie była Aneta Kłopot-Bartecka, psychotraumatolog, psychoseksuolog. Na koniec także piosenka wybrana przez panią Anetę. Tym razem nasz rodzimy Michał Szpak, King of the Season, czyli taki król sezonowy, król sezonu.
Tak. Dlaczego? Po pierwsze, Michał Szpak śpiewa po polsku i nie lubię jego piosenek po polsku, co jest ciekawe w ogóle, chociaż doceniam jego kunszt wokalny, uważam, że to jest jeden z większych głosów w Polsce, ale ta piosenka urzekła mnie ze względu na to, że jest zaśpiewana po angielsku i brzmi zupełnie jak nie Michało Szpakowo.
Zapraszamy zatem do wysłuchania tej piosenki, którą żegnamy się. No i życzymy Państwu dobrej, spokojnej nocy. 21.55, audycję zrealizował Rafał Polacki, poprowadził Rafał Regulski, a gościem była, przypomnę, Aneta Kłopot-Bartecka. I na koniec Michał Szpak.
Dziękuję bardzo, dobranoc.
Zachodzie.